Problemy podlegające kontroli pośredniej można rozwiązać przez zmianę sposobu oddziaływania. Są to zwycięstwa publiczne. Nawyk 4, 5 i 6. Osobiście wyodrębniłem ponad 30 różnych sposobów ludzkiego oddziaływania. Tak różnych, jak różni się empatia od próby sił, czy dawanie przykładu od przekonywania. Większość ludzi ma w swoim repertuarze zaledwie 3 lub 4 z tych metod. Zaczynają zwykle od tłumaczenia, a jeśli to nie pomaga, rezygnują lub walczą. Jakież rozszerzenie horyzontów daje nam przyjęcie poglądu, że zamiast wciąż używać starych, nieskutecznych metod naprawiania innych, można nauczyć się nowych sposobów oddziaływania. Problemy będące poza kontrolą wymagają przyjęcia odpowiedzialności za zmianę naszego do nich stosunku. Uśmiechu, spokoju i autentycznego pogodzenia się z nimi. Nauczenia się, jak z nimi żyć, nawet jeśli nam się to nie podoba. Tym sposobem nie dajemy im prawa, by kontrolowały nasze zachowanie. Postępujemy zgodnie z duchem modlitwy anonimowych alkoholików. Boże, daj mi odwagę do zmiany tego, co zmienić mogę i powinienem. Spokój tu, gdzie nic zrobić nie mogę i mądrość odróżniania spraw jednych od drugich. Bez względu na to, czy dany problem podlega bezpośredniej czy pośredniej kontroli, czy też nie podlega kontroli w ogóle, my musimy zrobić pierwszy krok, by go rozwiązać. Zmiana nawyków, metod wpływu i sposobów, w jaki postrzegamy problemy, nie podlegające kontroli. Wszystko to mieści się w naszym kręgu wpływu. Powiększanie kręgu wpływu. Świadomość, iż wybór naszej reakcji na zaistniałe okoliczności ma na nie silny wpływ, inspiruje do działania. Zmieniając jedną część wzoru chemicznego, zmieniamy całą reakcję. Przez kilka lat pracowałem z przedsiębiorstwem prowadzonym przez niezwykle dynamicznego człowieka. Potrafił wyczuwać trendy gospodarcze. Był twórczy, utalentowany, zdolny i znakomity we wszystkim, co robił, o czym zresztą wszyscy wiedzieli. Jednakże zarządzał zakładem w sposób wybitnie dyktatorski. Przeważnie traktował ludzi jak chłopców na posyłki. Mówił do pracowników mniej więcej tak: idź po to, idź po tamto, a teraz zrób to, zrób tamto. A decyzję będę podejmować ja sam. W efekcie zraził do siebie niemal wszystkich bliskich współpracowników. Spotykali się w korytarzu i uskarżali na szefa, a byli przy tym tak wymowni i wymyślni, jakby próbowali naprawić sytuację. Narzekali bez końca, pozbywając się odpowiedzialności w imię słabości prezesa. Nie macie pojęcia, co się tym razem zdarzyło, ktoś zaczynał. Przyszedł wczoraj do mojego działu. Miałem wszystko przygotowane, ale on zachowywał się tak, jakby było zgoła inaczej. Za jednym zamachem zniszczył to, nad czym pracowałem przez kilka miesięcy. Pojęcia nie mam, jak z nim pracować. Ile mu jeszcze zostało do emerytury? Ma dopiero 59 lat, odpowiedział inny. Dasz radę wytrzymać jeszcze 6 lat? Nie wiem. Poza tym jest to chyba ten rodzaj człowieka, który i tak nie pójdzie na emeryturę. Wśród członków kierownictwa był jednak jeden człowiek proaktywny. Kierowały nim wartości, nie uczucia. Przejął inicjatywę. Przewidywał, wyczuwał, odczytywał sytuację. Nie był ślepo wpatrzony w szefa. Widział jego wady, ale zamiast go krytykować, starał się kompensować jego braki. Gdy sposób bycia prezesa budził sprzeciw, niczym bufor łagodził zderzenia i przekonywał pracowników, że to nie ma znaczenia dla ich pracy. Wykorzystywał silne strony prezesa, jego talent, posiadanie wizji i twórcze działanie. Człowiek ten skoncentrował się na swoim kręgu wpływu. On także traktowany był jak chłopiec na posyłki, ale robił znacznie więcej niż się po nim spodziewano. Przewidywał potrzeby szefa. Wyczuwał przedmioty jego najwyższej troski, kiedy więc dostarczał informacji, o które go proszono, dawał też analizę sytuacji i proponował konkretne posunięcia. Na jednej z regularnych sesji doradczych prezes powiedział do mnie: nie masz pojęcia, Stephen, co ten człowiek robi. Nie tylko daje mi informacje, o które proszę, ale także informacje, które mogą się przydać. Dokładnie to, czego potrzebuję. W ostatniej analizie sytuacji uwzględnił to wszystko, nad czym sam się zastanawiałem, dając kilka propozycji rozwiązania. Propozycje wynikają z analizy, a analiza jest zgodna z danymi. Nadzwyczajne. Jak to dobrze, że choć o jego dział mogę być spokojny. Na następnej naradzie znowu było: zrób to, zrób tamto. Do wszystkich. z wyjątkiem jednego człowieka. Do niego szef zwracał się: co o tym myślisz? Krąg wpływu tego człowieka wzrósł. W przedsiębiorstwie wrzało. Na korytarzach reaktywne umysły miotały teraz mściwe strzały w kierunku proaktywnego kolegi. Zwalnianie siebie od odpowiedzialności leży w naturze ludzi reaktywnych. Znacznie bezpieczniej jest powiedzieć: nie jestem za to odpowiedzialny. Jeśli powiem: jestem odpowiedzialny, być może będę musiał powiedzieć: jestem nieodpowiedzialny. Ciężko byłoby się przyznać, że mogąc wybierać reakcję, wybrałem taką, która dała negatywne rezultaty. Ciężko tym bardziej, że przez lata zwalniałem siebie z odpowiedzialności, kładąc to na karb wad innych. Zatem członkowie zarządu przedsiębiorstwa skoncentrowali się na wyszukiwaniu kolejnych danych, amunicji do strzelania, nowych dowodów wyjaśniających, dlaczego nie są odpowiedzialni. Ich kolega był jednak proaktywny także w stosunku do nich. Stopniowo jego krąg wpływu rozszerzał się w ich stronę. Wzrósł do tego stopnia, że w końcu nikt w przedsiębiorstwie, włącznie z prezesem, nie robił żadnego istotnego posunięcia bez wiedzy i aprobaty tego człowieka. Sam prezes nie czuł zagrożenia, ponieważ siła podwładnego uzupełniała jego siłę, a kompensowała słabości. Miał zatem moc dwojga ludzi, uzupełniający się zespół. Sukces człowieka, o którym mowa, nie zależał od okoliczności. Wielu innych było w tej samej sytuacji. Różnica leżała w wyborze reakcji, w skoncentrowaniu się na pracy w kręgu wpływu. Są ludzie, którzy uważają, że proaktywny znaczy napastliwy, agresywny czy niewrażliwy. Nie w tym rzecz. Ludzie proaktywni nie stosują agresji. Są rozsądni. Kierują się wartościami, obserwują rzeczywistość i wiedzą, czego ona wymaga. Na przykład Gandhi. Podczas gdy jego oskarżyciele krytykowali go w izbach parlamentu, że nie dołączył do ich kręgu retorycznego zainteresowania, potępiając Imperium Brytyjskie za uzależnienie Hindusów, on na polach ryżowych spokojnie, pomału i niedostrzegalnie powiększał swój krąg wpływu wśród wieśniaków. Zyskiwał w kraju coraz większe poparcie i zaufanie. Choć nie miał biura ani pozycji politycznej, współczuciem, odwagą, postem oraz siłą moralnej perswazji rzucił w końcu Anglię na kolana, łamiąc polityczną przewagę 300 milionów ludzi siłą swojego ogromnie powiększonego kręgu wpływu. Mieć i być. Jednym ze sposobów określenia, w którym kręgu znajdują się nasze troski, jest odróżnianie mieć od być. Krąg zainteresowania wypełniony jest czasownikiem mieć w różnych formach. Będę szczęśliwy, gdy będę miał spłacony dom. Byłoby inaczej, gdybym miał innego szefa. Gdybym miała bardziej cierpliwego męża. Gdybym miał bardziej posłuszne dzieci. Gdybym miał skończone studia. Gdybym mogła mieć więcej czasu dla siebie. Krąg wpływu wypełniony jest odmianą czasownika być. Mogę być bardziej cierpliwy, będę mądrzejszy, będę bardziej czuły. To jest skoncentrowanie się na charakterze. Tak naprawdę prawdziwym problemem jest każda myśl, że przyczyna problemu leży tam, na zewnątrz. Pozwalamy w ten sposób, by kierowały nami czynniki zewnętrzne. Paradygmat zmiany to paradygmat na zewnątrz, który zakłada, że abyśmy mogli zmienić się my sami, musi się zmienić coś na zewnątrz nas. Podejście proaktywne to zmiana od wewnątrz. Być innym i przez to wpływać pozytywnie na to, co jest na zewnątrz. Mogę być bardziej zaradny, będę pilny, będę bardziej twórczy, będę lepiej współpracować. Jedną z moich ulubionych historii jest opowieść ze Starego Testamentu, która obok innych stanowi kanwę tradycji judeo-chrześcijańskiej. Jest to opowieść o Józefie, którego bracia sprzedali w niewolę egipską, gdy miał 17 lat. Można by oczekiwać, że będąc już sługą Potifara, łatwo pogrąży się w użalaniu nad sobą. Skoncentruje na wadach swoich braci i władców i na wszystkim, czego go pozbawiono. Jednak Józef był proaktywny. Pracował nad być. Po krótkim czasie prowadził już gospodarstwo Potifara, a ten ufał mu tak bardzo, że oddał mu pod zarząd wszystko, co posiadał.